niespodziewany gość.
Przypominam, dzisiaj naszym gościem jest dr Joanna Biskup-Brykczyńska. Tak jak powiedziałyśmy, nagrodzona ostatnio nagrodą za scenografię do spektaklu Cyryl, gdzie jesteś w Teatrze Kubuś. Proszę powiedzieć, jak powstawała ta scenografia?
Dosyć długo powstawała, bo musiałam zaprojektować ponad 50 lalek, a do tego jeszcze całą oprawę sceny. Dosyć długo, bo to nie jest tak, że dostaje się tekst i przeczyta się i już się robi rysunki, już się wie, co to będzie.
Dosyć długo, czyli ile?
Myślałam nad tym parę miesięcy, bo to dostałam scenariusz od pana reżysera i dyrektora teatru, pana Piotra Jędrzejczaka. No i się zastanawiałam, jak to ugryźć. Najpierw było to myślenie, ale kiedy już doszło do konkretnej pracy, do rysunków, rozrysowałam to w ciągu może niecałego miesiąca. Ale najważniejszy był ten proces twórczy, jaki w głowie zachodził.
Tak, czyli ten początek.
Tak, ten początek.
Co to będzie?
Co to będzie? Musiałam poczytać trochę o Butenko, musiałam popatrzeć, jak ilustrował. No i tak powoli zaczęło mi się składać wszystko razem, a tekst spektaklu powstał na podstawie książki Cyryl, gdzie jesteś. To jest bardzo trudna książka dla dzieci z lat 70. Wiktor Woroszylski, autor tej książki, miał taki pomysł, żeby napisać całość tej historii, pozmieniać kolory czcionek. W książce występują trzy kolory: czarny, niebieski, czerwony, i każdy z tych kolorów to jest osobna historia. Żeby to wszystko zrozumieć, trzeba na bieżąco jakby poruszać się w tych trzech światach. W końcu to wszystko się oczywiście ze sobą łączy, prędzej czy później, ale na początku jest jakiś taki lekki chaos. I ja musiałam na podstawie scenariusza jakoś to wszystko ugryźć.
No właśnie, nie było to łatwe.
Nie było to łatwe. Bałam się konfrontacji z rysunkami Butenki. Pomysł reżysera był taki, żeby lalki nawiązywały do ilustracji Butenki, żeby to nie było odtwórcze, nosiło taki sznyt autorski, ale żeby było jakimś łącznikiem z twórczością Butenki. No i
niektóre... Wyzwanie było.
Było wyzwanie. Niektóre lalki bazują na ilustracjach faktycznie, ale no musiałam też swoje autorskie rozwiązania jakieś dać i całkowicie od podstaw też zaprojektować trochę lalek.
I zadowolona pani była z tego efektu?
No, miałam wątpliwości, bo zawsze mam wątpliwości, cokolwiek robię. Nie można być pewnym siebie, bo owszem, iść w konkretnym kierunku, bo wie się, że to jest słuszna koncepcja, za przeproszeniem, ale tak nigdy do końca nie wiadomo, czy to zagra, jak to będzie się ruszać, co powiedzą na to aktorzy, bo to aktorzy muszą przecież ożywić te lalki, dać im duszę. No ale okazało się, że pracownia plastyczna stanęła na wysokości zadania. Wszyscy się bardzo fajnie uzupełnialiśmy. Przemek Żmiejko bardzo mi pomógł. To jest kolega w teatrze od wizualizacji, ale nie tylko. On też jest reżyserem. Ale tak koncepcyjnie trochę przegadaliśmy parę rzeczy. No i razem się to złożyło na całkiem ciekawy spektakl. Trudny, ale ciekawy.
Pani współpraca z Teatrem Kubuś jest już, można powiedzieć, długa, prawda?
Dosyć długo współpracuję z teatrem. Do tej pory wykonałam tam takie z prawdziwego zdarzenia scenografię do dwóch spektakli, ale jeszcze pojawiały się inne spektakle na scenie, które przygotowywałam, ale to z innego powodu. Teatr Kubuś ma bardzo dużo działań pedagogicznych, artystycznych. Współpracuje z wieloma szkołami i z różnymi ośrodkami kultury. A ja przy okazji, albo to jest, może nie przy okazji, bo to jest jedna z moich aktywności.
No właśnie, wspominałeś o tej aktywności pedagogicznej.
Dokładnie. Jestem też nauczycielką w Zespole Szkół Społecznych imienia Mikołaja Reja. Tam prowadzę lekcje plastyki z klasami siódmymi i z liceum. I w tej szkole zawiązało się jakiś czas temu koło teatralne. W ramach projektu Teatru Kubuś w szkole i na scenie powstawały spektakle, był rodzaj takich konfrontacji naszych miejskich i dzieci wystawiały spektakle. I tak się jakoś rozpędziłam. Robiliśmy Pana Lampę, Maliny Prześlugi. Taki bardzo fajny spektakl, w całej Polsce jest grany. Przemek Żmiejko reżyserował. No i tak jakoś siłą rzeczy, bo zrobiłam scenografię, też pełną scenografię na scenę w Kubusiu. To nie był jakiś jeden fotel czy jakieś tekturki, Tylko pościągałam stare fotele z lat 70., obrobiłam to w białe płótno. No tak podeszłam, tak jakbym robiła spektakl teatralny, taki z prawdziwego zdarzenia, a nie szkolny. No ale to jeszcze inne tam były, jakieś lalki papierowe, które zagrały jak marionetki też na scenie w Kubusiu.
A co daje pani praca z dziećmi?
Wielką radość, spełnienie. Energię też, bo oddaję swoją energię, ale też bardzo dużo tej energii przyjmuję od dzieci. Właściwie trzyma mnie na powierzchni też. Daję inspirację do pracy na tych innych polach działalności. Uwielbiam pracę z dziećmi, są świetne.
To posłuchamy teraz kolejnej pani ulubionej piosenki.
Od lat towarzyszy mi zespół Pink Floyd. Zobaczyłam The Wall, kiedy miałam 12 lat. To jest film muzyczny. Na kasecie wideo film był różowo-niebieski, tak był już zniszczony i przegrywany milion razy. Nic nie rozumiałam, co tam się dzieje. No dobra,
ale muzyka
trochę
została.
Ale muzyka została i to był początek mojej fascynacji Pink Floydami. A teraz chciałabym zaproponować może Wish You Were Here.
Posłuchamy z przyjemnością.
Spodziewany gość.
Cały czas z państwem dr Joanna Biskup-Brykczyńska. artystka, plastyk, twórczyni, jak o sobie mówi. Proszę powiedzieć, jak się zaczęła ta przygoda z plastyką, bo talenty musiała pani przejawiać wcześniej.
Tak, ale to chyba nie było oczywiste dla moich rodziców. Podobno dziedziczy się po dziadkach. Tak to idzie jak konik szachowy. Mój dziadek był rysownikiem, był dziennikarzem. I kiedy byłam mała, oglądaliśmy razem książki z rysunkami, z ilustracjami, z klasyczną ilustracją prasową i satyryczną, francuską na przykład. I to mi się bardzo podobało, jak można rysować, niekoniecznie pisać. Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej...
To było Skarżysko?
Nie, w Skarżysku mieszkałam do 5 roku życia, potem się przeprowadziliśmy do Kielc, żeby mogła pójść już do szkoły.
Czyli to było w
Kielcach. Tak, więc jako mała dziewczynka to jeszcze robiłam instalacje artystyczne w Skarżysku. Plątałam nici, robiłam instalacje w przestrzeni, jak pająk. I to było super. Nie chodziłam do żadnego przedszkola. Wychowywałam się właściwie w domku przy lesie. No ale później nadszedł ten czas, kiedy trzeba było do szkoły jednak pójść. W związku z tym rodzice przeprowadzili się do Kielc. No i tutaj w szkole różnie to było, bo miałam problemy. Nie potrafiłam dobrze rysować, chociaż miałam bardzo dużo pomysłów. Pamiętam, że pani z podstawówki podeszła do mojego stolika, wzięła mój rysunek, pomyślałam, że Boże, super. Ktoś zobaczy, cała klasa zobaczy, jak świetnie rysuje. Wzięła mój rysunek, postawiła na tablicy, więc te moje emocje jeszcze bardziej się jakoś tak podbudowały. I pani powiedziała, zobaczcie dzieci, tak się nie rysuje. I pokazała wszystkie błędy i to, że użyłam tylko 3 kolorów, bo nie miałam więcej po prostu, nie byłam przygotowana na plastykę, że mój papier się powyginał we wszystkie strony, są zagięte rogi. I to był taki strzał prosto w serce. To było coś strasznego.
Pani jako nauczycielka by tego nie zrobiła dzisiaj?
Oj, absolutnie nie. Raz, że mam więcej tego typu wspomnień właśnie z początku szkoły i od tej konkretnej pani, która nie powinna być nauczycielką w nauczaniu początkowym na pewno. 2, że studiując pedagogikę bardzo dużo rzeczy dowiedziałam się o psychologii dziecka, o podejściu, o wychowaniu, o pedagogice, ale to też wypływa po prostu z człowieka. Są takie rzeczy, których nie można się nauczyć.
Tak.
Po prostu to w człowieku jest. Albo jest ta
empatia, to ma, albo nie.
Dokładnie, tak. I staram się, ucząc moich uczniów w różnym wieku, staram się dawać taką otuchę i ciepło i uczyć ich zaufania wzajemnego, bo to jest bardzo ważne w pracy pedagogicznej.
Ale wróćmy do pani historii.
Tak jest. Pierwsze takie, jakiś taki mocniejszy akcent artystyczno-plastyczny pojawił się w 2 klasie liceum. No, tam trochę rysowałam, jakieś tam dziubdziałam sobie. Klasa uważała mnie, że jakąś taką artystkę klasową troszkę.
Do jakiego ogólniaka pani chodziła?
Do słowackiego. I pewnego dnia przygotowałam, tak dla zabawy, kolaż. Kolaż to jest taka technika, gdzie się łączy kilka różnych materiałów, robi się jakiś taki niby fotomontaż. Miałam 20 zł z trogutem papierkowe. Wtedy bardzo mało znaczyło te 20 zł. Przykleiłam na kartkę A4, a do tego dokleiłam galopującą krowę i podpisałam, że jest to galopująca inflacja. Bo faktycznie tak wtedy było.
Można powiedzieć, tak jak dziś, tak?
To trochę jak dziś, to jest aktualne w dalszym ciągu. Powiesiłam to w szkole na takiej tablicy, na takiej szkolnej gazetce. Nauczyciele bardzo się śmiali z tego. No i zabrałam do domu. I u nas w domu odbyło się spotkanie dziennikarzy. No, tam koledzy się spotkali, mojego taty.
Tak, bo przy okazji powiedzmy, tata Ryszard Biskup, znany dziennikarz, także mój kolega, którego bardzo serdecznie pozdrawiam.
Cześć, tatusiu. Tak, spotkali się panowie, tam omawiali różne sprawy i w pewnym momencie mój tata powiedział, słuchaj, tam chyba do pana Nosala, słuchaj, bo moja córka to zrobiła tutaj taki śmieszny rysunek, ty to musisz zobaczyć, bo to jest bardzo fajne. Maśka, chodź, pokaż to. Nie, no tato, co ty, nie będę nic pokazywać. No chodź, pokaż. No i przyniosłam ten rysunek, no i pan Nosal powiedział, ależ to jest bardzo fajne, a zrobiłabyś tego więcej? No ale jak to? No może ze 3 albo 4 jakieś taką serię byśmy zrobili i chcę to pokazać, chcę to wydrukować. Dobrze, mogę zrobić. I zrobiłam. Przez miesiąc pokazywały się te rysunki na pierwszej stronie magazynu Słowa Ludu. Ja miałam wtedy 17 lat, zarobiłam pierwsze pieniądze. Kiedy zobaczyłam pierwszą moją pracę W gazecie, w tysiącach egzemplarzy. Mhm. I sobie uświadomiłam, że to jest w całym województwie, a może jeszcze gdzieś dalej, gdzie jest jakaś...
I to jeszcze ten magazyn, który się ukazywał w piątki, który był najbardziej poczytny.
Tak, tak, tak. No wtedy była trochę inna sytuacja i gazety były źródłem informacji.
Nie było wtedy internetu.
Nie było internetu, tak. Wszyscy kupowali. Sobie pomyślałam, Jezu, biskup jest w każdym domu. No to były fajne czasy, a później... Właściwie nie chodziłam do liceum plastycznego, bo rodzice nie wierzyli w mój talent. Nie chcieli mnie tam puścić, więc ja chodziłam tam na wagary, na lekcje. Uczestniczyłam w zajęciach praktycznych. Sporo czasu tam spędziłam, na tyle sporo, że miałam problemy w szkole w słowackim.
A nauczyciele z plastyka tak
nie zwracali uwagi.
Nie zwracali uwagi.
Wtedy nie zwracali uwagi, bo chodziłam na pracownię. To był taki bardzo duży budynek, w którym było faktycznie dużo różnych pracowni. Tak. Ludzie się kręcili, z miejsca na miejsce przechodzili i nikt nie widział nic złego, że ktoś tam sobie siedzi jeszcze dodatkowy. No i na studia niestety nie mogłam pójść artystyczne do Akademii Sztuk Pięknych. Marzyłam o tym, żeby do Łodzi zdawać albo do Krakowa. Musiałam tutaj osiąść w Kielcach. Ale spełniły się moje marzenia, ponieważ studiowałam pedagogikę z plastyką, więc połączenie tego, co kocham. Wcześniej jeszcze skończyłam szkołę turystyczno-hotelarską, tak na wszelki wypadek, a turystyka to po
turystyka
tacie.
To w domu po prostu króluje chyba, no tak? To myślę, że o tym jeszcze będziemy rozmawiać.
Bardzo silne akcenty rodzinne. Zaczęłam prowadzić zajęcia plastyczne w Domu Kultury Sabat. A potem już jakoś tak to poszło, że byłam nauczycielką, ale jednocześnie tworzyłam.
Tak. Kiedy się zaczęła ta twórczość?
Chyba charaktery. Rysowałam do charakterów przez pewien czas. Później gdzieś tam robiłam jakieś małe rysuneczki. I pewnego dnia mój szef, pracowałam na etat w Wesołej Kawce. To była pierwsza taka artystyczna, starociowa kawiarnia w Kielcach z klimatem. Zatrudniła mnie tam moja przyjaciółka Olga. Robiłyśmy różne wygłupy, wystawy były koncerty. To zupełnie inny klimat niż jest w tej chwili. I jednocześnie zaczęłam pracę w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach. I tak szarpałam się w pracy, to tu, to tam, ale ciągle to była jakaś fizyczna praca. I w pewnym momencie mój szef, Andrzej Abramowicz, powiedział Zemdeku, słuchaj, weź na to się w końcu określ i powiedz, co ty byś chciała robić? Kiedy będziesz miała wreszcie wystawę? Przecież ty tworzysz. I dał mi taką inspirację, takiego kopa do działania, że zgromadziłam wszystkie rysunki, które do tej pory były publikowane w gazetach i zrobiłam wystawę. Pierwszą wystawę w antykwariacie Metzgera. A potem już poszło, co jakiś czas gdzieś tam się to wszystko działo. Teatr nawiązał ze mną współpracę, zadzwonili do mnie, Kubuś, czy bym nie pomogła przy takiej akcji letniej Hura Art, to był festiwal.
Pamiętam. Mhm.
No i jakoś tak weszłam i do tego teatru, później zaczęła się scenografia i to wszystko się łączy, to nic się nie stało przypadkiem, ale w jaki sposób do tego doszło, to ciężko jest mi powiedzieć, bo to jedno wynika z drugiego.
A co pani daje najwięcej satysfakcji? Jaki przejaw tej działalności?
Nie umiem powiedzieć, bo i pedagogika to jest teren, na którym się bardzo spełniam. Uwielbiam uczyć, dzielić się wiedzą, przekazywać tę wiedzę. I to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy widzę, że są jakieś efekty, kiedy uczniowie zdobywają nagrody za granicą, udało mi się ich wyszkolić, albo po moich zajęciach, moich opowieściach idą albo na Akademię Sztuk Pięknych, czy studiują scenografię. Jedna dziewczynka na przykład, dowiedziałam się niedawno po moich lekcjach plastyki, na których opowiadałam o Czechach i o kulturze czeskiej, o legendach różnych. Tak jej się to spodobało, że aktualnie chyba już skończyła bohemistykę, a na pewno dwukrotnie zdobyła tytuł najlepszego tłumacza polsko-czeskiego, czesko-polskiego. To też jakiś taki odprysk dziwny.
Daje satysfakcję.
Tak, ale scenografia tak. I twórczość.
I w tym wszystkim jeszcze był czas na doktorat.
To było bardzo ciężkie, ale zrobiłam. Bardzo mi na tym zależało. Nie chodziłam do liceum plastycznego, ale zaczęłam się zajmować sztuką. Sama się o mnie zaczęła upominać. Chciałam dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej, nadrobić ewentualne braki, bo zawsze jakieś braki są, to nie jest tak, że każdy wie wszystko. Więc zdecydowałam się na studia doktoranckie. Moją opiekunką była profesor Małgorzata Bielecka. Fantastyczny pedagog, świetny człowiek, rewelacyjna artystka. Jest mi bardzo bliska. otworzyła mi zupełnie nowy świat, nowy sposób myślenia na przestrzeń, na płaszczyznę, na plamę malarską. Bardzo dużo jej zawdzięczam. Zrobiłam te studia.
Posłuchamy kolejnej piosenki.
Może wrócę do przeszłości, bo bardzo lubię przeszłość. Myślę o najmilszych dla mnie rzeczach. To też mnie ładuje. Bo przeszłości nie można zmienić. Można tylko myśleć o przyszłości. Ale mimo wszystko, ponieważ ta muzyka zawsze mi towarzyszyła, to ja proponuję teraz Ultravox, Dancing with Fears in My Eyes.
Słuchasz Polskiego Radia Kielce.
Spodziewany gość.
Przypominam dzisiaj z Państwem dr Joanna Biskup-Brykczyńska. Dużo już powiedziała Pani o swojej twórczości, swojej działalności, ale plan filmowy to też było jakieś nowe wyzwanie.
Tak. Do filmu trafiłam przypadkiem, jak we wszystkie miejsca w moim życiu, bo właściwie moje życie to jest jeden wielki przypadek. Mój mąż jest aktorem i siłą rzeczy poznałam bardzo wielu jego znajomych, jego kolegów. Pewnego dnia, kiedy szłam z jednej szkoły do drugiej, mój przyjaciel aktor zaprosił mnie na rozmowę z reżyserem. do kawiarni. Miałam tylko 20 minut, więc weszłam, tak dlaczego nie, na chwileczkę. I tak od słowa do słowa reżyser zaproponował mi, czy bym nie zechciała spróbować na jego planie być scenografką. Trochę, czy nawet nie trochę, ale raz to mnie zaskoczyło, dwa, no jak to, przecież ja nie skończyłam żadnej szkoły scenograficznej. Co prawda robiłam wcześniej jakieś tam rzeczy, elementy wystroju do teatru, czy jakieś takie rzeczy scenograficzne, drobniejsze, no ale film to jest już potęga przecież. Tym bardziej, że miał to być film historyczny. No i tak się umówiliśmy, że spróbuję, zobaczymy jak to będzie. No i reżyser powiedział, że spokojnie, że daje radę. I tak zostałam. I kręciliśmy ten film. Miał rację, bo powiedział, że słuchaj, po tym filmie na pewno coś się wydarzy w twoim życiu. Na pewno będą się zgłaszać ludzie.
Posypią się kolejne propozycje.
Tak. No, nie mogę powiedzieć, żeby się jakoś sypały tłumnie, ale fakt jest taki, że pojawiły się i co jakiś czas mam propozycje różne i z teatru, i z filmu też.
To proszę wspomnieć o tej pracy z filmowcami, jak to jest.
Ciężko. Film i spektakl, film i teatr to są takie rodzaje twórczości, gdzie nie pracuje się indywidualnie. Te środowiska gromadzą indywidualności, ale nie może być czegoś takiego, że ludzie się licytują między sobą. To muszą być zgrane ekipy, bo efekt w postaci czy filmu, czy spektaklu to jest efekt pracy bardzo wielu ludzi, nigdy jednej osoby. Nawet jak jest jeden reżyser, to i tak korzysta często z pomocy, z porad, z rozmów różnych. To nie jest tak, że ta jedna osoba jest w stanie zrobić film. To jest zawsze praca wspólna. No z filmowcami to jest różnie. No, akurat współpracowałam z taką ekipą, która jest bardzo wesoła. Zawsze dobrze nam było na planach. Dużo śmiechu, nawet jak kręciliśmy trudne sceny, czy rozstrzelania, czy ucinania głów. Co na filmie wygląda bardzo drastycznie, to poza planem było bardzo dużo śmiechu, dowcipów i wszyscy brali udział w takich różnych rozmówkach, bo to rozładowuje po prostu atmosferę i pozwala jakby zdystansować się do trudnego tematu, nad którym się pracuje. Przygody się zdarzały. Raz zjadłam rekwizyt filmowy.
Koniecznie musi pani o tym opowiedzieć.
Znaczy tak tradycyjnie kręci się film około miesiąca, dwóch miesięcy, półtora, no różnie. Czasami troszeczkę dłużej, no ale tak mniej więcej tak to wygląda. Ale są też produkcje, które z różnych powodów nie mogą być zamknięte w takim okresie i czasami praca przedłuża się nawet na więcej niż parę miesięcy. Zdjęcia nie idą non-stop, codziennie. I mieliśmy taką scenę w filmie historycznym, że nasz bohater idzie z bochenkiem chleba, który ukradł gdzieś. Zawinięty jest w jakąś tam szmatę, trochę go wystaje. I taki brązowy z foremki wiejski, bo to lata 40. Ja taki chleb kupiłam. Reżyser to widział, jak robię zakupy, ale kupiłam też drugi bochenek, bo mój mąż uwielbia taki chleb. No ale reżyser chyba pomyślał, że kupiłam dwa na wszelki wypadek, jakby coś się stało. Z tym jednym chlebem pojechaliśmy na zdjęcia, zostało wszystko zrobione, okej, dobra, to do widzenia. Kiedy następne zdjęcia? A to za tydzień robimy zdjęcia, to będzie zupełnie inna scena, co innego robimy, okej. No i ten chleb z planu zabrałam ze sobą do domu. Zjedliśmy go, tam kromki odkroiliśmy, te dupki. Drugi chleb został też pożarty. No i zbliżają się zdjęcia następne. Dzwoni koleżanka o 22:00 i mówi, słuchaj, no dobra, bo mamy te zdjęcia, wiesz, to jest wszystko przygotowane, tylko jakbyś ten chleb jeszcze wzięła. Jezu, jaki chleb? No ten, co był. Ale przecież tydzień minął, to ja go nie mam już. No jak to? Co się stało? No wiesz, on by zapleśniał, no to ja go zjadłam. No ale jak to mogłeś zjeść rekwizyt, rany boskie, co my zrobimy? No spokojnie, kupię w sklepie, ale przecież zbiórka jest o 4:00, wszystko jest zamknięte. Wzięłam te dwie dupki, które jeszcze się ostały na całe szczęście. Otworzyłam lodówkę, wyjęłam chleb, który zamroziliśmy, taki mały, biały, okrągły bochenek. Jak pojechaliśmy na zdjęcia, wystawiłam to na słońce, żeby to rozmarzło trochę. Potem okroiłam cały ten chleb biały, żeby wyglądał jak taki prostokąt. Urwałam jakieś patyki, nałożyłam na te patyki te dupki i pomalowałam wszystko bejcą brązową i zawinęłam szmatę. Chleb był przepiękny, idealny, można powiedzieć jak malowanie. Tylko reżyser powiedział, nie, jednak nie będziemy kręcili tej sceny, bo ekspozycja spadła, czyli już słońce zaszło. No i cały stres na darmo.
Teraz pracuje pani nad jakimś filmem? Czy ma pani coś w planie?
W tej chwili dostałam propozycję do filmu historycznego o Henryce Pustowójtównie. Będzie to produkcja telewizyjna. Przygotowujemy scenografię, bo to będzie rodzaj i scenograficznego jakiegoś takiego wyzwania, bo przecież to powstanie styczniowe jest. No, ale będą też rozmowy z gośćmi i na razie nic więcej nie mogę powiedzieć. Szykuje się też nowy spektakl w Teatrze Lalki aktora Kubuś. Zaczynamy pracę w maju. Pracę taką fizyczną, ale myślę, że...
Koncepcyjna już jest.
Koncepcyjna będzie wkrótce. No, mhm. Czekam na spotkanie z reżyserką.
Czyli pracy nie zabraknie.
Nie, na pewno nie.
A ciekawa jestem, jaka teraz piosenka przed nami.
Może w takim razie Eddie Vedder i Hard Sun z filmu Into the Wild.
To leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son. In her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.
niespodziewany gość.
Ostatnia część naszej rozmowy. Przypomnę, dzisiaj naszym gościem jest dr Joanna Biskup-Wrykczyńska. Wspomniała pani o dziadku, ja wspomniałam o tacie. Tata, przypomnijmy, dziennikarz, ale także podróżnik, bardzo znany i to także z naszej anteny. Zaraził pasją podróżowania.
Tak, zaraził. Na początku właściwie tego nie doceniałam, bo tata ciągał mnie po lesie. Po lasach świętokrzyskich, razem z mamą. Byliśmy też w górach, miałam wtedy chyba 3 lata, pojechaliśmy na turbacz i to był koszmar, bo miała trwać wyprawa z tydzień co najmniej, a skończyła się po chyba 2 czy 3 dniach, bo się ciężko rozchorowałam. Poza tym dziecko 3-letnie zupełnie nie nadawało się do wyjazdów. Kiedy nie było samochodu, trzeba było jechać PKS-ami albo pociągami, cały ten majątek zgromadzony w 2 wielkich plecakach. Nie, to było bez sensu, ale moi rodzice myśleli, że to będzie super, no i tak nie wyszło najlepiej. Pierwszą taką wyprawę odbyliśmy chyba pierwszą, do Bułgarii. Tata zabrał mnie nad morze. Powiew zupełnie czegoś nowego, jakiejś egzotyki, mogę powiedzieć, bo to w latach 80. były egzotyczne wakacje.
No oczywiście, wtedy się jeździło tylko do Bułgarii.
Tak. Poznałam,
Morze Czarne.
Poznałam prawdziwą radziecką gimnastyczkę w moim wieku. Uczyła mnie chodzić na rękach. I tak się z nią wtedy zaprzyjaźniłam. Zdałam do 5. klasy szkoły podstawowej. A w 5. klasie wchodził obowiązek nauki języka rosyjskiego. Tak się z nią zaprzyjaźniłam, że chciałam z nią korespondować, ona ze mną. I w bardzo szybkim czasie nauczyłam się rosyjskiego. To, czego nauczyłam się w 5., 6., 7. klasie, dało mi właściwie wszystko, bo później już bez żadnego problemu i w liceum w sposób taki komunikacyjny używałam tego języka. I w tej chwili też bardzo mi pomaga w pracy z dziećmi ukraińskimi, bo wiele z tych dzieci po prostu jest dziećmi rosyjskojęzycznymi. Chociaż teraz już i po polsku dobrze mówią, ale na samym początku w marcu mówiłam po rosyjsku z nimi. Więc to była ta Bułgaria. Olbrzymią przygodę miałam z tatą na Malej Fatrze. To jest pasmo gór na Słowacji. Pojechaliśmy na... Właściwie mnie się wydaje, że to był miesiąc. Bo chodziliśmy i chodziliśmy i chodziliśmy. A później zjechaliśmy na południe Czech w odwiedziny do mojej mamy, która tam opiekowała się dziećmi na obozie międzynarodowym, do Prachatic. To jest urocze miasteczko, jak z bajki, kolorowe. Zresztą południe Czech jest bardzo kolorowe. Dużo z graffiti, dużo pięknych, renesansowych kamieniczek. I tam poznałam miłość mojego życia. Więc ta przygoda, najpierw był język rosyjski, później ta turystyka i potem język czeski. I nauczyłam się mówić po czesku po prostu. Ale to wszystko dzięki mojemu tacie, że zaraził mnie podróżami. Właściwie te kontakty międzynarodowe oparte na jakiejś sympatii, przyjaźni, można powiedzieć, że się zakończyły.
Czyli można powiedzieć, pani z tych podróży czerpała garściami, prawda?
Wszystko, co mogłam. Tak, i kulturę, ale język przede wszystkim. To jest super. Przez bardzo długi czas posługiwałam się językiem czeskim. Miałam nawet okazję mieszkać w Czechach. Miał to być dłuższy pobyt też. No ale niestety nie wyszło, także tylko ponad miesiąc tam pobyłam i wróciłam do Polski. Tłumaczyłam też kontrakty międzynarodowe. Przez przypadek tatuś mnie wsadził na minę. No ale to są właśnie takie przygody turystyczne. W tym jest wszystko. To jest i przygoda, i poznawanie nowych światów, nowych krajów, nowej kultury. A wypadkową jest to, w jaki sposób później tę wiedzę, którą nabyłam w podróży, przekuwam tutaj, na terenie naszego miasta.
Tak, w sztuce również, prawda?
Tak,
bo to się wszystko przekłada. Tata jest ostatnio miłośnikiem Gruzji. A pani?
Również. Byłam w Gruzji 2 razy do tej pory. Mam nadzieję, że pojadę tam. Mamy tam i mój tata, i ja mamy tam przyjaciół w Gorii. Zabrał mnie tata 7 lat temu chyba na taką przygodę gruzińską. Najfajniej do Gruzji, czy w ogóle gdziekolwiek jechać, nie na wycieczkę zorganizowaną, tylko indywidualnie, z grupą przyjaciół, w parę osób, nie samemu. W Czechach, kiedy byłam całkiem sama, to zupełnie inaczej smakował ten pobyt. A kiedy jest jednak parę osób, można razem przeżywać te przygody, wspierać się. Więc pojechaliśmy do tej Gruzji z tatą. Leciałam wtedy pierwszy raz samolotem. Tak wyszło. Potwornie się bałam. Ale to było takie piękne, popatrzeć na świat z góry. Niesamowite wrażenie, jak malarstwo to wyglądało. I Gruzja mnie oczarowała zabytkami. Zabytkami, starą kulturą, otwartością ludzi. Tam jest po prostu pięknie. Przyroda jest niesamowita, niezwykła. Architektura. W Tbilisi bardzo mi się podobało. Właściwie w każdym mieście, gdzie byłam, było coś nowego, coś innego. Ale takim wspólnym mianownikiem jest wielka historia Gruzji. Właściwie to mało wiemy o tym kraju. To jest kraj, który jako drugi na świecie przyjął chrześcijaństwo. Jest tam bardzo wiele pamiątek i z tamtego okresu, i z późniejszego. Wspaniałe kościoły, wspaniałe opowieści i legendy, duchowość. To wszystko jest takim tyglem kulturowym, kulturalnym, bo i muzyka do tego wchodzi i tradycje jedzenia. To jest coś specjalnego, jedzenie. To nie jest tak, że się szybko łapie kanapkę już, tylko się siedzi, celebruje się to jedzenie, zwłaszcza wieczorami. Powinno być też wino. Jest takie podanie, czy legenda właściwie, o założeniu Gruzji, kiedy Bóg rozdawał teren ludziom, zgłaszały się poszczególne narody i wszyscy stali grzecznie w kolejce. Bóg wykreślał na swojej mapie, to jest dla ciebie, to jest dla ciebie. Tylko Gruzini, bardzo im się nie chciało stać, więc usiedli sobie z boku i zaczęli suprę, czyli taką ucztę. Imprezowali, jedli, pili, poczuli się zmęczeni i usnęli. I przegapili swoją kolejkę. Byli na samym końcu i zostali na samym końcu. I kiedy wszystko już zostało rozdane, podeszli do Boga i mówią, a co z nami? A gdzie nasz kraj? Bóg mówi, wszystko już rozdałem, ale to wiecie co? Dam wam kawałek mojego raju. I wykroił im fragment swojego terenu. Dlatego jest tam tak dużo pięknych roślin, winorośli, no niesamowite widoki i tereny. I co dziwne, ta sama opowieść dotyczy Chorwacji.
No ale pani woli Gruzję.
Wolę Gruzję, oczywiście. Tam są przygody, tam są gorące źródła pod gołym niebem wykopane gdzieś na środku łąki, znane tylko przez lokalsów na przykład. I siedzenie w takiej niecce, gdzie bucha gorąca woda ze środka ziemi, to jest niesamowite. Mamy luty, leży śnieg, stoją jakieś traktory porozbierane, jakieś przyczepy rolnicze, a tutaj nagle grupa ludzi siedzi sobie w błocie. Znaczy to wygląda jakby było błoto, ale tak naprawdę to jest piękna, przejrzysta woda. Patrzy się na gwiazdy, które spadają. Nic, tylko żyć i kąpać się i pracować i znowu kąpać się.
No i ta piękna opowieść o Gruzji kończy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie pani dziękuję.
Również
została
bardzo dziękuję.
Nam jeszcze jedna piosenka.
Na koniec proponuję może Joan Jett, I Love Rock and Roll.
Doktor Joanna Biskup-Brykczyńska, naszym spodziewanym gościem. Raz jeszcze serdecznie dziękuję.
Dziękuję również. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Radio Kielce. Been about 17. So strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long. He was with me, yeah, me. And I could tell it would be long. He was with me. It's all the same. So I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me.